Cześć moi kochani słuchacze. Kolejny piąteczek, kolejna audycja podcastu profesora Leniucha. A w ubiegłym tygodniu nagrałem audycję dotyczącą druku 3D, a konkretnie chodziło o klej Dimafix oraz o platformę do projektowania przestrzennego od Autodesku, firmy Autodesk, czyli o Tinkercadzie. Miałem taki plan, żeby nagrać dziś audycję o kolejnych dwóch programach do projektowania 3D, czyli o kolejnym produkcie firmy Autodesk, o programie Fusion 360 oraz o Design Spark Mechanical. Ale nie. Dziś opowiem o YouTube. Spędzam na nim ostatnio bardzo dużo czasu, przygotowując vlogi. Więc opowiem troszkę o tym, jak zacząć z YouTube. Jeden z moich ulubionych zagranicznych YouTuberów, Casey Neistat, mówi, że wystarczy zwykły telefon z kamerką, internet i dobry pomysł. Szczerze polecam Wam filmik jego autorstwa. Wrzucę ten filmik w notatkach pod audycją. Ma tytuł Do What You Can't. No to co, zaczynamy. Dziś mamy piątek, 16 marca roku 2018. Samej platformy YouTube nie trzeba chyba nikomu przedstawiać specjalnie i podejrzewam, że nawet bardzo doświadczony, żeby nie patrzeć nikomu w metryczkę urodzenia osoby, wiedzą, czym YouTube jest. I mam na myśli tu platformę wideo, tak samo jak i potężne narzędzie, jakim jest YouTube. I nagle okazuje się, dzięki temu narzędziu mamy zasięgi do całego świata. Tego nie da nam żadna telewizja. Nigdzie aż tak łatwo nie będzie nam pokazać swojego wideo całemu światu. Nie chcę się dzisiaj wdawać w jakieś specjalne technikalia tego, czym YouTube jest, ani nie chcę się też wkręcać w jakieś rozkminki, czy YouTube komuś obcina jakieś zasięgi. Nie to jest celem mojej audycji. Nadmienię tu kilka ważnych, chociażby z historycznego punktu widzenia, informacji o tej platformie. No i tak, YouTube nie był od początku produktem Google'a. Rozumiem, że musicie dojść teraz do siebie po tak wstrząsającym komunikacie, ale takie są fakty. YouTube został założony przez trzech twórców, którzy wcześniej byli pracownikami PayPal. A sama domena YouTube została aktywowana 14 lutego 2005 roku. Fajne walentynki. No i ciągle rozwijana była do maja roku 2015, gdy twórcy po raz pierwszy udostępnili publicznie pierwszą wersję serwisu. I było to na pół roku przed oficjalną premierą serwisu YouTube. Mało kto też wie, że YouTube był jedną z tych firm, która na początku swojego istnienia miała biuro w garażu. A powstała dzięki wsparciu tzw. aniołów biznesu. A w listopadzie roku 2005 przedsiębiorstwo Venture Capital o nazwie Sequoia Capital zainwestowało w YouTube'a $3,5 miliona. Dodatkowo jeden z partnerów przedsiębiorstwa, Rolf Bota, dołączył do zarządu przedsiębiorstwa YouTube, a w kwietniu 2006 roku Sequoia Capital wniosła $8 milionów do spółki, która już wtedy przeżywała ogromny wzrost popularności i w ciągu swoich kilku pierwszych miesięcy działalności. Pierwszym filmem opublikowanym w serwisie YouTube był filmik Me at the Zoo użytkownika Javed, czyli jednego z założycieli Javeda Karima. Film został ten załadowany 23 kwietnia 2005 roku o godzinie 20:27, prawdopodobnie czasu amerykańskiego. No i w skrócie można by powiedzieć, tak to się zaczęło, no ale to nie wszystko. W 2006 roku YouTube był jedną z najszybciej rosnących witryn internetowych i stał wtedy na piątym miejscu w rankingu stron Alexa. I według badań z 16 lipca 2006 roku na YouTube oglądano już wtedy 100 milionów filmów dziennie, a kolejnych 65 tysięcy nowych filmów umieszczano w serwisie w ciągu doby. Witryna miała średnio prawie 20 milionów odwiedzających miesięcznie. Mówię tu cały czas o roku 2006, czyli 12 lat wstecz. Nagrywając dziś tę audycję, sprawdziłem i YouTube jest na drugim miejscu w rankingu Alexa, a przed nim na pierwszym miejscu już jest tylko witryna Google, także serwis jest naprawdę topowy. Jesienią 9 października 2006 roku ogłoszono, że przedsiębiorstwo, jakim był YouTube, może zostać kupione przez Google za, uwaga, 1,065 mld dolarów z kapitałem akcyjnym. Nie wdając się w technikalia prawne, powiem, że ta umowa została zawarta 13 listopada 2006 roku i była to wówczas największa co do wielkości transakcja dokonana przez Google. Z takich ważniejszych informacji dodam też, że od 19 czerwca 2007 roku YouTube na podstawie geolokalizacji dobiera lokalny interfejs wyświetlany dla użytkownika. No, interfejs serwisu jest dostępny dla 42 państw w 54 językach, w tym języku polskim. No i ostatnia rzecz, póki co dotyczy wyświetlania filmików. No wiadomo, pasowałoby widzieć film, jeśli się wchodzi na YouTube. No i do oglądania filmików na YouTube Flash jest niepotrzebny, taki znany format, ponieważ YouTube wykorzystuje technologię HTML5. YouTube też to nie tylko wielkie firmy, które się tam reklamują, to nie tylko przedsiębiorstwa medialne, jak choćby tutaj BBC. YouTube to przede wszystkim osoby, które chcą w pojedynkę lub poprzez społeczność pokazać światu swój materiał wideo i pomijając aspekty w cudzysłowie zarobkowe czy marzenie o zarabianiu miliardów z filmików na YouTube, o czym pewnie wiele osób pomyśli, od razu tak brutalnie sprowadzę was na ziemię, to nie jest tak, że wrzucacie filmik i leci, jak to mówi teraz młodzież, hajs z YouTube'a. To wcale tak nie wygląda, ponieważ zanim w ogóle dojdziemy do etapu, gdzie ten przysłowiowy hajs z YouTube'a będziemy mogli próbować zarobić, czeka nas długa droga. No i ja tu nie będę niczyim mentorem, ponieważ mnie to raz, że nie dotyczy, a dwa, że nie jestem tym w ogóle zainteresowany komercyjnym jakby działaniem YouTube'a. Dobrze, moim zdaniem, podejść uczciwie sobie do tematu i zastanowić się samemu, co chce się robić, bo jeśli twoim celem, drogi słuchaczu czy słuchaczko, będzie pomysł nagły, wiem, co chcę robić, chcę zarabiać hajs na YouTube, tak to śmiesznie może brzmi, że się nie mogę, słychać, że nie mogę się powstrzymać od śmiechu, ale szczerze to szybciej zarobisz te pieniądze gdziekolwiek indziej, chociażby, nie wiem, pomagając zapracowanym sąsiadom, wyprowadzając im psiaka, gdy oni od rana do nocy siedzą w pracy. Serio, szybciej zarobisz pierwsze pieniądze niż od razu z YouTube. Czuję, że bycie mówcą motywacyjnym to mój konik. Na dzień dobry zniszczyłem wam pomysł życia z YouTube'a. Ale ja zawsze staram się powiedzieć prawdę, mimo że jest ona często mało atrakcyjna i bywa bolesna. No sorry. Fałsz to nie u mnie. Ja spędzam jako twórca i widz na YouTube całą masę godzin miesięcznie. W skali roku to wolę tego nie liczyć, zwłaszcza gdy nadchodzą w naszej ukochanej Irlandii jesień i zima. No a z racji tego, że nie posiadamy w domu telewizji, to naszym oknem na świat staje się YouTube. Oglądać każdy może. To nie wymaga akurat zbyt wielkich nakładów i powiedzmy to umiejętności. Wchodzimy na YouTube, czy to z komputera, czy przez aplikację w telewizorze, czy na naszym smartfonie, tablecie. I już, świat jest nasz. W dniu 27 lutego 2017 roku YouTube ogłosił, że użytkownicy oglądają miliard filmów dziennie. Miliard godzin filmów dziennie. Miliard godzin. Tak, tu się nie przesłyszałeś, drogi słuchaczu, słuchaczko. Każdego miesiąca strona jest odwiedzana przez 1,5 miliarda zalogowanych użytkowników. Na samych tylko urządzeniach mobilnych użytkownicy spędzają średnio godzinę dziennie. Jak mówiłem, z pozycji konsumenta wszystko jest podane na tacy, więc jest szybko, łatwo i przyjemnie. No ale jak widać, niekoniecznie z perspektywy twórcy. No ale właśnie, jak to wygląda? No tu przebić się do ludzi nie jest już aż tak łatwo. Sprawdziłem dziś, godzinę przed nagraniem tego odcinka podcastu specjalnie dla Was, oczywiście, żeby podać Wam najrzetelniejsze informacje, to sytuacja wygląda tak, że co minutę do YouTube przesyłanych jest 400 godzin filmów. Powtórzę i powiem to wielkimi literami. Co jedną minutę do YouTube przesyłanych jest 400 godzin filmów. Jest to wiadomość oficjalnie podana na stronie YouTube'a w zakładce dla reklamodawców. No ale przyznajcie sami, niezła dysproporcja. Jedna minuta kontra... Ile to będzie? 400 godzin razy 60 minut. Każda godzina to, o ile umiem liczyć, jest równe jakieś 24 tysiące minut nowego materiału wideo każdej jednej minuty. No, zdecydowanie wszystkiego na YouTube nie zobaczymy. Dobra, nie będę taki i powiem Wam w jednostkach dla nas łatwiejszych do zobrazowania sobie, że świeży materiał wideo zajmujący odpowiednik 16,6 dnia jest uploadowanych na YouTube co minutę. Sporo. Okej. No to mamy już za sobą to, co najnudniejsze, czyli statystyki. Kiedyś jeden z słuchaczy, pozdrawiam tutaj Jacka, zapytał mnie: profesorze Leniuchu, a może jako twórca YouTube'owy nagrałbyś taki odcinek podcastu, gdzie opowiesz, jak zacząć na YouTube? No chwila od tego czasu minęła, chociażby właśnie dlatego, że w mojej twórczości internetowej głównie zajmuję się tworzeniem filmów na YouTube, a dopiero na drugim miejscu jest podcast. Znów jestem zbyt szczery, no ale co zrobić? No ale oczywiście, wyzwanie zaakceptowałem i biorę się dziś do jego realizacji. Nie będę tu skupiał się na wszystkich funkcjach, jakie daje nam YouTube, czyli na przykład na streamingu na żywo. Opowiem raczej, jak to u mnie wygląda od momentu, gdy biorę kamerę do ręki, bo też zakładam, że takich rzeczy jak konieczność posiadania konta u Google jest obowiązkowa, żeby móc założyć w ogóle konto na YouTube, czy tego, że YouTube wymaga weryfikacji waszego numeru telefonu jako twórcy, żebyście mogli uploadować filmiki dłuższe niż 15 minut. No ale to nie jest najbardziej interesujące w tym momencie. Wróćmy do tego, jak to u mnie wygląda. Okej. Zacznijmy od pomysłu. Wiadomo, każdy z nas, twórców, ma inną potrzebę realizowania siebie. Każdy z nas ma swój unikalny styl i każdy z nas będzie to robił zdecydowanie inaczej. Oczywiście można się wzorować na innych, ale zrzynanie jeden do jednego na niewiele się zda, ponieważ zaraz zostanie to wypomniane w komentarzach. Ale przyjmijmy, że mamy pomysł. Jak to wszystko ogarnąć? Chcemy na przykład pokazać piękno jakiegoś krajobrazu. Oczywiście można zrobić to w cudzysłowie na wariata, wyciągnąć telefon będąc w jakimś miejscu, zrobić krótkie ujęcie i bezpośrednio z poziomu telefonu wyeksportować to na YouTube, dodając tylko tytuł. Ale widzowie są bardziej dziś wymagający i domagają się, żeby ten content był dobrej jakości. Żeby było dobre światło, żeby obraz się nie rozmywał, żeby się to nie trzęsło, żeby było w HD, najlepiej w Full HD. Ku mojemu zdziwieniu, dawno temu już wszedł na YouTube format 4K i 8K. Serio, nie wiem po co, bo zwłaszcza to 16K, bo widziałem, że filmiki muszą być renderowane do 8K, żeby w ogóle można było je wysłać na serwery YouTube'a. Ale serio. Naprawdę z mojej perspektywy bym nie przesadzał i myślę, że Full HD, czyli nazywając to inaczej 1080p, jest całkowicie wystarczające. Full HD to oznacza nie mniej, nie więcej jak format panoramiczny 16:9 o rozdzielczości, i tu znowu cuferki, 1920x1080 pikseli. Ok, koniec technikaliów. Ale przyjmijmy, że mamy już kamerę, czy też aparat z możliwością nagrywania, czyli sprzęt najważniejszy w procesie tworzenia. Następną sprawą jest scenariusz. Oczywiście można kręcić, jak to mówię, na wariata, ale z własnego doświadczenia wiem, że takie kręcenie sprowadza się do powtarzania w nieskończoność tych samych ujęć, latania od miejsca A do miejsca B i z powrotem, co dopiero gdy tych miejsc jest w ogóle kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt. Serio, przyjmijcie dobrą radę od profesora Leniucha i piszcie sobie scenariusz. Niech będzie to choćby najprostszy scenariusz, który macie przy sobie i gdzie macie napisane czy narysowany schemat na to, co zaplanowaliście pokazać. Prawda jest taka, że jak zaczynałem swoją przygodę z YouTube'em, to brałem kamerę i leciałem nagrywać co bądź, jak leci, a efekt był tego taki, że jak wracałem do domu, zrzucałem na komputer później 200 krótkich filmików, gdzie było po kilka, kilkanaście ujęć takich samych, a ja później marnowałem godziny na przeglądanie tego wszystkiego, żeby wybrać jakieś najlepsze ujęcia, moim zdaniem. Jejku, nigdy więcej takiej pracy z kamerą i wideo. Rozumiem, że nie wszystko jest przewidywalne. No, oczywistym jest, że nie wszystko da się z góry zaplanować, ale prawdę mówiąc, myślę, że 99% czynników jako twórcy filmu mamy na nie wpływ. I właśnie to wszystko, na co mamy wpływ, powinno znaleźć się w naszym scenariuszu. A jeszcze będziecie mi dziękować, chociażby w myślach, kochany Leniuch, jak dobrze, że go posłuchałem i zamiast marnować godziny i dni na przeglądaniu niepotrzebnych setek ujęć, napisałem czy napisałam sobie tam scenariusz, bo nie oszukujmy się, mało kto o tym pomyśli, no, a rada kolegi po fachu w tym przypadku jest bardzo cenna. Kolejną rzeczą, o którą na miejscu początkującego vlogera bym zadbał, są duży, wysoki statyw, bo wbrew pozorom nie jest to droga inwestycja, więc nie zrujnuje jakoś waszej kieszeni. Do tego jeden mniejszy statyw, taki, wiecie, handy, no, że macie na nim przymocowaną kamerę, bierzecie do ręki i idziecie. Byłoby to totalne minimum, ale polecam tutaj troszkę zaszaleć i wydać dodatkowe kilka złotych więcej na coś, co ja kupiłem, gdy szukałem pomysłu, jak zapewnić dobre światło moim filmom w każdej sytuacji, no bo wiadomo, nie będę w jednej ręce trzymał lampy, a w drugiej kamery. I tutaj z pomocą przyszedł mi Ugrip. Można z angielskiego przeczytać to jako Ugrip. Nazwa nie jest jakoś wybitnie skomplikowana. Jest to po prostu uchwyt w kształcie litery U, gdzie w jego dolnej części mocujemy kamerę, a w górnej na przykład lampę LED-ową na baterię. Dzięki temu jedną ręką trzymamy wygodnie cały zestaw, a drugą na przykład od spodu sobie go stabilizujemy i mamy naprawdę fajny setup do kręcenia wideo z dobrym światłem i nadal jest to bardzo mobilne rozwiązanie. Elegancko można schować to w plecaku. Ja na przykład tym zestawem nagrywałem vloga z jaskiń w Irlandii Północnej, w Marble Arch Caves, a lampa, o której wspomniałem, była właśnie mi wtedy potrzebna i była fajnie umocowana na gripie. Jest. No i ta lampa mi uratowała wtedy wszystkie ujęcia, bo tak to cały film wyszedłby na czarno, nic by nie było widać. Ogólnie jest masa lamp, w zależności od potrzeb, jeśli planujecie nagrywać tylko w studio, no to lampa, parasole odbijające światło, czyli tak zwane parasole fotograficzne, mogą się Wam przydać. Ale jeżeli macie planie tworzyć wideo w plenerze, to już w zupełności wystarczy Wam zwykła lampa LED-owa. Ja kupiłem sobie taką sprytną lampkę z możliwością rozbudowy o kolejne panele takich samych lampek, bo nie wiedziałem też jeszcze, ile taka lampa daje światła, jak ono będzie wyglądało, więc na początek kupiłem jedną i póki co mam jedną, ale wiem, że w każdej chwili mogę dokupić i ją rozbudować. Ta lampa okazała się w ogóle genialnym wyborem, jest malutka, ma 64 LEDy, zasila ją kilka zwykłych bateryjek, działa na jednym zestawie baterii, naprawdę takich dobrych baterii, zaznaczam, no naprawdę bardzo, bardzo długo, dopiero drugi zestaw baterii mam wsadzony. No ale oczywiście, jak baterie, lampa na baterię, to wypada mieć też w plecaku zawsze jakiś komplet dobrych, zapasowych baterii, żeby się nie okazało, że pojedziemy gdzieś, a tu nagle tanie baterie wysiądą po paru minutach. Także pamiętajcie, zawsze dobre baterie. No ale baterie to koszt praktycznie zerowy, więc bez problemu. Bo by mi tak wypadło z głowy zupełnie, to ten U-grip cały, czy U-grip, jest też masa przejściówek, więc można sobie do niego zamontować nie tylko taką kamerę zwykłą czy aparat, ale również telefon, tudzież smartfon w zasadzie, czy jakąś tam kamerkę a la GoPro. Z tymi kamerkami GoPro to taka ciekawostka, uważajcie, bo one mają problem właśnie ze światłem i one wymagają mocnego oświetlenia, żeby te filmiki dobrze wyglądały. No i w zasadzie można sobie to wszystko fajnie zgrać na takim U-gripie, który też ma nóżki, takie podpórki, więc można sobie go gdzieś postawić na jakimś murku, oczywiście odpowiednio wysokim, stanąć przed kamerą i nagrywać. Chociaż ja tutaj jednak bardziej preferuję mały statyw, właśnie ten taki handy statyw, dlatego że mam możliwość bardziej szybkiego demontażu dzięki zastosowaniu przejściówek, jakie sobie tam pozakładałem, i mogę sobie szybko zdemontować kamerę od statywu, włożyć ją do kamery czy tam i statyw do kieszeni w bluzie czy w spodniach, no i wejścia do miejsc, gdzie nie chcą wpuszczać ludzi ze sprzętem do nagrywania. I tu naprawdę Muzeum Titanica w Belfaście, gdzie ogólnie absurd sięgnął zenitu, bo co się okazało, nie można było nagrywać tam filmów za pomocą kamery, ale zupełnie nikt nie robił problemów ludziom, którzy nagrywali telefonem, bo przecież telefonem to się nie da. Naprawdę halo mózgu, gdzie się podziałeś, bo zabrakło logiki u osób, które wymyślały te chore przepisy. No ale mając kamerę, czy też aparat na statywie, czy U-gripie, napisany scenariusz, jaki by nie był, naprawdę lepszy, krótszy scenariusz niż żaden, lampę, jeżeli planujemy filmować w miejscach, gdzie światła jest mało, no i ruszamy. I tu jako osoba, która już coś w tym YouTube'owym wideo działa od dłuższego czasu, podpowiem, nie kręćcie zbyt długich ujęć. Jeśli nagranie ma być finalnie waszym filmikiem na YouTube, mówię wam, posłuchajcie rady profesora Leniucha, nie kręćcie zbyt długich ujęć. Kręćcie na tyle krótko, jak wymaga tego sytuacja. Myślę, że żeby pokazać bez jakiegoś specjalnego objaśniania jakąś rzecz, jakiś obraz, jakiś widok, naprawdę wystarczy kilka sekund. Więc naprawdę nie musicie kręcić pół minuty. Łapiecie dobry kadr, klikacie nagrywaj, nagrywacie tam 5 do 10 sekund i tak na koniec połowę z tego obetniecie i zostawicie tylko to, co wam jest potrzebne, więc serio, ja od dłuższego czasu tak robię i nagle ograniczyło mi to ilość pracy nad vlogiem z dni na godziny wręcz. No i niech ten obraz będzie dobrze doświetlony, ale i czysty. Kupcie chusteczki, takie do czyszczenia okularów czy czyszczenia obiektywów. Serio, to bardzo pomaga, bo na przykład nad, nie wiem, oceanem czy w deszczowy dzień, gdy te kropelki wody latają w powietrzu i osiadają wam na sprzęcie, po czym zaschną, to robią takie brzydkie kropki. Warto to mieć pod kontrolą, oczywiście bez zbędnej przesady, w końcu jesteśmy w terenie i no nie damy rady zwalczyć każdego pyłka kurzu, ale czasem popatrzmy tam od przodu w obiektyw i w razie czego wyczyśćmy nasze oko na świat. I najważniejsza rada z mojej strony. Bądźcie sobą. Bądźcie prawdziwi. Nie próbujcie być kimś, kim nie jesteście. Nawet jeśli wasz idol czy idolka są super ekspresyjni, latają, skaczą, krzyczą, biegają, wymachują rękami do kamery, nie idźcie drogą kopiowania czyichś zachowań, tylko dlatego, że oni tak robią i tak trzeba. Nie, wcale tak nie trzeba. Ważne jest to, żeby wam pasowało to, jak nagrywacie. Bądźcie sobą. Serio, mogę się założyć, że zdecydowana większość ludzi ceniących sobie naprawdę dobry content, a nie jakąś tam ściemę czy dramy, bardziej zaufa wam, gdy i chętniej obejrzy wasze filmiki, gdy będą widzieli, że po drugiej stronie jest prawdziwy człowiek, że on nie udaje. To nas, youtuberów, właśnie odróżnia od tej ściemy, którą mamy w telewizji, gdzie wszyscy są śliczni aż do obrzydzenia i mówią to, co im kazano. My mamy wolność, możemy mówić, co chcemy, jak chcemy, jak czujemy. Jeju, ale wymachuję rękami to nagrywając. Ważne, by być ze sobą szczerym w serduchu. Widzowie to zobaczą na pewno, na 100%, a większość zdecydowana to doceni. Zostawią wam suba czy łapkę w górę, po prostu wrzucając na kanał, nawet do wasz kanał, do zakładek swojej przeglądarce i wracając do niego kiedyś, to będzie docenienie waszej pracy, waszej szczerości przez widzów. I taka rada, już kolejna od profesora Leniucha. Jeśli nie macie dnia, nie kręćcie. Czujecie, że nie wszystko, że wszystko się tego dnia nie układa, że coś was wkurza, odpuśćcie. Poczekajcie na lepszy moment. Bo tak sobie myślę i pominąłbym tutaj dźwięk, a przecież jest on równie ważny co obraz. Więc też kwestia mikrofonu. Kamery czy smartfony z reguły mają wbudowane mikrofony, ale niektórzy youtuberzy rezygnują z nagrywania przy pomocy wbudowanego mikrofonu w smartfonie i dokupują, nie wiem, tam za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych mikrofon krawatowy, który naprawdę daje o niebo lepsze efekty. Ale sytuacja z aparatami wygląda już inaczej. Ponieważ można na nich kręcić filmiki, ale często aparaty wymagają też podpięcia dodatkowego mikrofonu. Nie są to jakieś wielkie pieniądze, ale przede wszystkim warto o tym pamiętać, żeby nie okazało się, że kupicie niby wszystko, pójdziecie do przygotowanego studia, czy wyjdziecie z domu, pójdziecie w plener, włączycie nagrywanie i nagle ups, a tyle się ogadałem, a tu nic nie słychać. No ale w zasadzie i na to później jest wyjście, bo w programie do edycji wideo możemy wyciszyć całkowicie głos, czy jeśli to było nasze jakieś pomrukiwanie kiepsko wyłapane przez kamerę, szumy otoczenia i dograć sobie głos za pomocą mikrofonu, czy to wbudowanego w laptopa, czy podpiętego na USB. Robię tak, działa, więc jest to metoda w 100% sprawdzona. Ale powiedziałem o programie do edycji wideo. Ja na początku używałem Windows Movie Makera, no i serce mi się krajało, jak Microsoft postanowił go ubić. No i byłem zmuszony poszukać jakiegoś zamiennika, alternatywnego programu. Spędziłem, lekko mówiąc, kilkanaście godzin szukając softu dla siebie. Oczywiście korzystając z Google i YouTube'a, oglądałem filmiki, porównując różne programy, różne wersje tych programów. No i nie ukrywam też, że jako osoba, która nie lubi przepłacać, patrzyłem również na cenę. Przerobiłem kilka darmowych programów, ale co darmowe nie zawsze się opłaca, bo albo był problem później jakiś z dźwiękiem, albo z wideo w ostatecznym rozrachunku nie wychodziło dobrze, albo limit długości był jakiś, tudzież znak wodny na koniec, albo gdzieś w środku filmiku się pokazywał, albo były limity, że nie może być to film w Full HD, a ja taki akurat chciałem, a program mi narzucał, nie wiem, 640x480. Naprawdę, szkoda się denerwować. Szukałem. Nie wybrałem też pakietu od Adobe, czyli często używanego przez topowych YouTuberów Adobe Premiere i Adobe After Effects. Serio. Nie jest jakoś wybitnie potrzebne oprogramowanie za kilka tysięcy, czy tam w miesięcznej subskrypcji za kilkanaście, kilkadziesiąt euro, podczas gdy ma nam ono służyć do tego, żeby wrzucić do tego oprogramowania pliki, pociąć je, obrobić dźwięk, poustawiać to w odpowiedniej kolejności, dołożyć podkład muzyczny, wrzucić napisy na początku, na końcu, czy jakiś efekt, gdy chcemy coś fajnie zaznaczyć w nagraniu. Serio, naprawdę, nie trzeba zaczynać przygody z YouTube'em od wydawania kroci na software. Zwłaszcza, że sprzęt i tak nas będzie kosztował tyle, że akurat oprogramowanie to dobre miejsce na cięcie kosztów. No i jak mówiłem, spędziłem masę godzin na testach i dobieraniu sobie softu do łatwej i szybkiej edycji wideo pod siebie. Bo ja mam jakoś tak, że też muszę się dobrze czuć w jakimś środowisku. Czy to w realnym życiu, czy w pracy projektując coś dla klientów, czy też hobbystycznie obrabiając filmiki na YouTube, czy nagrania audio do podcastów. Jak nie czuję się dobrze z jakimś programem, to się normalnie w nim męczę. Nie wiem, mam nadzieję, że nie jestem jedyny w tym, bo oznaczałoby to niezły problem z głową. No i wybrałem też edytor wideo dla siebie. Czuję z nim, jakby w cudzysłowie powiedzieć, chemię. Jest to Filmora od firmy Wondershare. Można ją sobie kupić na zasadzie subskrypcji, płacąc rocznie $39.99. Jest to na dzisiejszy moment taka cena, ale ja na tyle się zakochałem od razu, że od razu kupiłem pełną licencję dożywotnią za $60. Szczerze polecam. I ważna informacja jest taka, że licencja dożywotnia zapewnia nam wszystkie aktualizacje do najnowszego, najświeższego wydania programu, także autentycznie za praktycznie grosze można mieć kapitalny program. Jest jeszcze jedno, można sobie pobrać triala i wypróbować, jak działa Filmora. Ja tak zrobiłem, zakochałem się i z nią zostałem. Nie widzę sensu przekombinowywać i przepłacać za narzędzia tam od Adobe, których naprawdę nigdy nie użyję nawet w 50%. No i tak zmierzając ku końcowi, a przypomniało mi się, że nie wspomniałem ani słowa o to, skąd biorę podkłady muzyczne do filmików. Serio, używam do tego celu głównie dwóch miejsc. Pierwszym jest wbudowana biblioteka utworów muzycznych i dźwięków w programie Filmora. Brawo, kolejny plusik dla software'u. A drugim jest biblioteka audio YouTube'a. Każdy twórca z kontem YouTube ma do niej dostęp. Są tam utwory muzyczne, są tam dźwięki, które możemy wykorzystać po prostu bez żadnych specjalnych licencji, ale są tam też utwory, gdzie jest napisane po polsku, więc spokojnie, uprzedzam tu osoby, które boją się języków obcych, że jakiś dany utwór możemy użyć w swoim filmie, ale musimy dać o tym informację właśnie w filmiku czy w napisach. Są też w internecie serwisy, które udostępniają muzykę na licencji Royalty Free Music. Ja korzystam też z takiego, nazywa się Bensound. Ale polecam też przeszukać, nie wiem, SoundClouda. Dobrej muzyki, którą możecie wykorzystać w swoich filmach legalnie, jest w internecie cała masa. I ważne, żeby była to muzyka legalna, bo jak nie jest, to wam później ten film zablokują, więc cały trud pójdzie w gwizdek, jak to się mówi. Więc pamiętajcie o tym, żeby jednak być legalnym. No i to wszystko. Sprzęt. Ja podam wam opis mojego sprzętu. Tego, co najważniejsze, popatrzcie sobie, może ktoś z was nawet skompletuje sobie takie podobne zaplecze. Naprawdę da się na takim zestawie w pełni komfortowo tworzyć wideo w każdych warunkach. Następnie scenariusz. I co najważniejsze w tym wszystkim, bycie po prostu sobą przed kamerą. Mimo że początkowo stanie przed kamerą może być trudne, takie niekomfortowe, ale z czasem przełamiecie i tą barierę. A ja ze swojej strony życzę wam wytrwałości w nowym hobby. To wszystko, czego wam potrzeba, żeby tworzyć filmiki, które trafią do całego świata. Sprzęt, scenariusz i bycie naprawdę szczerym. I jeszcze jedno, nie róbcie nic na siłę. Jeśli czujecie, że nie macie dnia, odpuśćcie. Jutro też jest dzień. Każdy dobry dzień jest dobry na tworzenie dobrego kontentu. Serio, ja jestem przekonany, że każdy człowiek jest w jakiś sposób, swój własny sposób kreatywny i serio wierzę, że naprawdę każdy człowiek może być dobrym YouTuberem. Ważne, by być po prostu sobą, być szczerym w stosunku do widzów. Oni to naprawdę docenią. No ale się ogadałem. Ale taka jest prawda. Oni to docenią. Zapraszam Was na mój kanał YouTube'owy, gdzie obecnie uploaduję filmiki z wakacji na Maladze. Osoby, które będą słuchały tej audycji w przyszłości, to zapraszam równie gorąco, bo pewnie do tego czasu przybędzie tam moich produkcji wideo. No jeśli polubicie moje filmiki i zostawicie suba, to będę bardzo zadowolony. A jeśli zostawicie tam jeszcze łapkę w górę, to będę przeszczęśliwy. Link do kanału oczywiście dodam w notatkach pod audycją. A jak jeszcze czasem wpadnie mi kawa od jakiegoś słuchacza tego odcinku podcastu, kto, nie wiem, może będzie nowym YouTuberem, który pod wpływem wysłuchanych tu rad założy konto i zacznie nagrywać filmy, to już w ogóle będę bardzo, ale to bardzo szczęśliwy. Dajcie mi wtedy znać, jeśli zaczniecie. Ja zawsze chętnie pomogę rozwiać jakieś wątpliwości. Oczywiście w miarę moich możliwości i wiedzy. No to co? Kończymy na dziś. Jeśli masz jakieś pytania, sugestie, zapraszam do kontaktu pod adresem e-mail podcastprofesoraleniucha@gmail.com. Linki do audycji umieszczę jak zawsze w notatkach. Zapraszam również do odwiedzenia mojej prywatnej strony internetowej pod adresem wiejaczka.com, gdzie możecie łatwo śledzić całą moją radosną twórczość, a także do zasponsorowania kolejnej audycji poprzez postawienie mi kubeczka pysznej gorącej kawy. Ja z mojej strony obiecuję jak zawsze z imienia czy z nicka podziękować darczyńcy, gdy taka kawka wyląduje na moim stole. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeśli możesz, proszę wystaw ocenę mojemu podcastowi, czy to w katalogu iTunes, czy na SoundCloudzie, czy chociażby na YouTube. Z pewnością pomoże mi to dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Ja teraz szykuję się na weekend, bo przed nami Świętego Patryka, Dzień Świętego Patryka. Także do usłyszenia już za tydzień, w piątek, do godziny 21 czasu polskiego. Pozdrawiam Was gorąco, do usłyszenia, trzymajcie się, hej hej!